Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Rafał Dadej, prezes Ambition Group przez Skype'a i Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zaczniemy od Narodowego Banku Polskiego, bo jednak inflacja najbardziej nas wszystkich w tej chwili chyba interesuje. Eksperci NBP spodziewają się w nadchodzących latach, i tu dobra wiadomość, stopniowego spadku inflacji oraz, no, ale tutaj nie najlepsza informacja, spowolnienia gospodarczego. Z tego raportu o inflacji i wzroście gospodarczym wynika, że w przyszłym roku średnioroczna inflacja wyniesie 13,1%, w 2024 5,9%, w 2025 inflacja powinna spaść do 3,5%, a jeśli chodzi o wzrost gospodarczy liczony rok do roku, to w przyszłym roku, no słabiutko, ale do przodu, nie recesja, ma wynieść 0,7% na plusie, a w 2024 roku gospodarka wzrośnie o 2%. Jeśli będzie taki scenariusz, i nie wiem, czy go nazwać optymistycznym czy pesymistycznym, zważywszy na to, co się generalnie dzieje na świecie i dookoła nas, i w gospodarce, i w związku też z wojną, i jeszcze cały czas przecież COVID mamy. Panów zdaniem, na ile taki scenariusz właśnie jest optymistyczny, pesymistyczny, no i jakie konsekwencje dla gospodarki, dla rynku pracy, no i tutaj możemy się skupić na krajowym rynku pracy i gospodarce.
No cóż, jeżeli
Adam Protasiuk.
Mamy się odnieść do perspektyw naszej gospodarki, to niestety tych scenariuszy generalnie jest bardzo wiele i tak naprawdę dzisiaj konia z rzędem temu, kto obstawi i zagwarantuje nam, że dany scenariusz się zrealizuje. Ilość zmiennych ekonomicznych, którymi mamy dzisiaj do czynienia, jest tak obszerna, że przewidywania są bardzo trudne. No chociażby porównajmy prognozy Narodowego Banku Polskiego co do inflacji w Polsce na przyszłe i kolejne lata, a Unii Europejskiej. One się daleko od siebie różnią. Polska, przypomnijmy, Polska według Unii, Polska i Węgry są na szarym końcu jeżeli w prognozach, jeżeli chodzi o wskaźnik inflacji, bo w przyszłym roku tylko my jako kraje możemy mieć dwucyfrowy wskaźnik inflacji, w przeciwieństwie do innych krajów Unii Europejskiej, więc te nasze wszystkie tutaj dzisiejsze przewidywania są bardzo trudne do zrealizowania i do przewidzenia. W mojej ocenie niestety czeka nas długi marsz na orientację, gdzie tak naprawdę przewidywania i prognozowania będą możliwe, ale w bardzo krótkim odstępie czasu, natomiast w dłuższej perspektywie musimy być bardzo elastyczni w podejmowaniu decyzji.
Rafał Dadej.
To znaczy, ja odpowiem trochę w takim ogólnym kontekście na to pytanie, ponieważ przy tym wszystkim, co się dzieje na świecie, mam tu na myśli głównie wojnę w Ukrainie, ale też związany z tym kryzys energetyczny i to, że tak na dobrą sprawę sytuacja jest bardzo ciężka do przewidywania w takim, nazwijmy to, obszarze historycznym, czyli historii liczonej w przód, bo tak na dobrą sprawę nie wiemy, jak się potoczy wojna w Ukrainie, bo nikt nie wie, kiedy się skończy, czy to będzie jakaś wielomiesięczna, czy niektórzy nawet twierdzą, że wieloletnia okupacja. A to są główne czynniki, które w tej chwili wpływają na ten stan, który jest. Oczywiście pomijając kwestię produkcji pieniądza, pustego pieniądza, przypomnijmy, to ciężko jest stwierdzić, czy ta inflacja będzie z nami przez pół roku, rok, czy może przez 5 lat. W takiej wysokości oczywiście, no bo też jestem zdania, że raczej gdzieś to będzie w takiej perspektywie średnioterminowej spadać. Natomiast dobra informacja moim zdaniem jest taka, że ta inflacja i te rzeczy, które się dzieją, czyli może nawet nie inflacja, ale wzrost cen niektórych przede wszystkim nośników energii, czyli tych elementów takich najbardziej inflacjonogennych, jest trochę jak taki pożar spirytusu, to znaczy to jest duży pożar, który daje wysokie płomienie, ale równie szybko przygasa. To znaczy chodzi mi o to, że może niekoniecznie ta inflacja szybko odejdzie, ale ona na tyle szybko wzrosła i została napędzona w dużej mierze czynnikami takimi, no, głównych obszarów, czyli właśnie tutaj wspomnianych nośników energii, że wielce prawdopodobne jest, że w takim właśnie średnioterminowym horyzoncie jednak gdzieś tam te wartości się obniżą. Aczkolwiek z drugiej strony no, mamy historycznie do czynienia z inflacjami na poziomie kilku procent, 7-10%, i kraje, gdzie inflacja do tego poziomu doszła jakoś tak bardziej organicznie, musiały sobie radzić z dojściem do poziomów 2 czy 1,5% przez kolejne kilka lat ładnych. Więc to, że my w 2024 roku zejdziemy na przykład do poziomu 3,5% czy tam 3,6%, jak to niektórzy wieszczą, to moim zdaniem jest bardzo optymistyczny, wręcz graniczący z nierealnością przedział i horyzont.
A przedsiębiorcy mają plany awaryjne, jak się przygotować do tej całej sytuacji, do tego nieznanego, które może nadejść, bo z jednej strony, jeśli mówimy o rynku pracy, u nas na razie są bardzo dobre notowania, bardzo niskie bezrobocie, z drugiej strony mamy wysoką inflację, wiadomo, że pracownicy też próbują domagać się wyższych pensji, niektórzy właśnie proszą o zwiększoną pensję, o ten wskaźnik inflacji obecnej. I jak to wszystko pogodzić? Plus jeszcze mamy do tego energetykę drożejącą, a mającą bardzo duży wpływ na działalność gospodarczą, na działalność firm. Czy przedsiębiorcy mają jakiś plan B, C, D, jak sobie z tym wszystkim radzić?
Trudno tutaj mówić o planu, przepraszam, o planie B czy C awaryjnym. Przedsiębiorca zawsze działa racjonalnie, codziennie, z dnia na dzień i dostosowuje się do warunków, które obserwuje na zewnątrz. Problem polega na tym, że tak duża zmiana radykalna w krótkim okresie czasu trudna była do przewidzenia dla przedsiębiorców. W związku z tym trudno tutaj mówić o jakimś takim racjonalnym, systemowym przygotowywaniu się do zaistniałej sytuacji. Dzisiaj raczej w przedsiębiorstwach są wdrażane działania antykryzysowe, które sprowadzają się do działań bardzo radykalnych, czyli z jednej strony cięcie zużycia energii elektrycznej, z drugiej strony, przepraszam, cięcie kosztów innych, taka, żeby dbać o tę sytuację, o płynność finansową w przedsiębiorstwie, ale to na krótką metę jest możliwe, natomiast w dłuższej perspektywie będzie bardzo problematyczne, bo my koncentrujemy się w tej chwili na inflacji, natomiast tak naprawdę przedsiębiorstwa będą się zmagały z recesją, tak? czyli z tym, z takim dłuższej perspektywie wygaszaniem gospodarki, która będzie dopiero weryfikowała tak naprawdę kondycję przedsiębiorstw i wiemy doskonale, że wszystkie przedsiębiorstwa na rynku nie przetrwają i cokolwiek by się nie działo, to musimy się liczyć z tym, że to spowolnienie będzie, że miejsca pracy będą likwidowane, że gospodarka będzie się po prostu, krótko mówiąc, zwijała. Mhm.
Czy na pewno w tej sytuacji, którą mamy, no, ciężko jest winić przedsiębiorców o to, że na przykład nie mieli jakiegoś planu, bo też no, tak na dobrą sprawę przez ostatnią dekadę nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Ja już kilkukrotnie powtarzałem i nadal to potwierdzam, że przedsiębiorcy sobie poradzą. Oczywiście to też nie jest tak, że można mówić, obojętnie co się stanie, to sobie poradzą, bo widzimy naokoło wielu przedsiębiorców, wiele zakładów, które nie tylko redukują zatrudnienie czy czy moce przerobowe, ale wręcz się zamykają. Mowa na przykład o nawet niektórych głośnych przypadków piekarni, które ze względu właśnie na koszty czy prądu, czy gazu po tam nawet kilkudziesięciu latach tak, muszą zamknąć biznes, bo nie są w stanie przerzucić kosztów na konsumenta, no bo o ile niektóre firmy gdzieś tam budowlane być może to są w stanie zrobić, o tyle piekarnia no nie podniesie ceny bułki o 300%, bo nikt takiego pieczywa, szczególnie z obecną konkurencją w postaci marketów, nie wytrzyma, znaczy nie kupi. Natomiast ciężko jest tutaj mówić o jakichś takich scenariuszach, które czy budowaniu jakichś takich strategii na okoliczność tego, co się dzieje. Tu bardziej mówimy o tym, żeby najmniej, w sposób najmniej, że tak powiem, poturbowany przejść przez cały ten okres, licząc na to, że on jednak nie będzie trwał kilka lat, tylko jest to takie spowolnienie roczne, może dwuletnie, ale no, też z drugiej strony trzeba sobie jasno powiedzieć, no takie cykle koniunkturalne w historii są i to jest normalna rzecz. Trochę tych słabszych biznesów gdzieś tam odpadnie. Być może niektórzy podejmą decyzję, żeby na przykład nie kontynuować jakiegoś biznesu, który przez ostatnie 2 czy 3 lata nie przynosił takich dochodów, jakie by się spodziewali. To zawsze jest tak jak, no, trochę tak jak z wojną. No. Niektóre biznesy cierpią, niektóre się rozwijają, a często jest tak, że gdzieś tam technologia i technika idzie do przodu i tutaj, tak jak w przypadku pandemii, okazało się, że kilka biznesów, szczególnie na przykład cyfryzacja przedsiębiorstw, mocno przyspieszyła, tak być może ten stan, który jest, wyłoni jakichś nowych liderów na naszym rynku, którzy lepiej niż inni będą w stanie się dostosować do obecnej sytuacji i zaproponować rozwiązania, które w jakiś sposób zapobiegną kosztom, z którymi mamy do czynienia. Choćby jakieś alternatywne źródła energii, ogrzewania, być może jakaś zielona energia. No, trudno mi powiedzieć, bo od tego nie jestem specjalistą, ale to są takie przewidywania, które wprost się nasuwają.
No to i tego będziemy się trzymać. Miejmy nadzieję, że mimo tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, jest też szansa na rozwój biznesów, rozwój gospodarki w zupełnie innym kierunku, niż byśmy się do tej pory spodziewali, a być może to pociągnie za sobą potem rozwój całej naszej gospodarki. Zmieniamy temat, chociaż dalej o pieniądzach. Aż 22% Polaków nie posiada żadnych oszczędności. To wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie bloga zaradnyfinansowo.pl. Badanie to pokazuje, że 8% Polaków trzyma oszczędności na nieoprocentowanych kontach bankowych, 17% w gotówce, tylko 5% inwestuje swoje oszczędności na giełdzie lub w innej formie. Generalnie prawie 30% Polaków, to jest dokładnie 28,5%, nigdy nie korzystało z lokaty ani konta oszczędnościowego. Tymczasem w naszym kraju dyskusja, co zrobić z podatkiem Belki, przypomnę, od zysków kapitałowych, czyli z inwestycji giełdowych, funduszy, w lokatach bankowych czy dywidend. Ten podatek został wprowadzony w 2002 roku, wynosi cały czas, no teraz 19%, no i pojawiają się informacje, że albo zostanie zniesiony, albo zmieniony. O zniesieniu to chyba raczej nie ma co marzyć. No i właśnie, co panów zdaniem robić z podatkiem Belki? No i nie wiem, czy można nakłonić Polaków w jakimś sensie do oszczędności i dzisiaj zwłaszcza.
No, podatek Belki na pewno nie zachęca do oszczędzania poprzez lokaty, poprzez inwestowanie w różnego rodzaju instrumenty finansowe, ponieważ jest to podatek, który ogranicza rentowność i tak dzisiaj słabą, bo przecież jeżeli przyjrzymy się oprocentowaniu lokat w stosunku do inflacji, nawet tej oficjalnej, no to płacimy podatek od straty de facto, więc jest to no, kuriozum, można powiedzieć. Przy czym zgadzam się z panią redaktor, że nie wierzę, że ten podatek zostanie zlikwidowany, czy w jakiś radykalny sposób zmieniony. Czas na to był w momencie, kiedy gospodarka miała się dobrze i były do tego możliwości finansowe budżetu państwa, żeby dokonać określonych zmian. Dzisiaj raczej należy oczekiwać, że będziemy się zmagać z tym podatkiem w dłuższej perspektywy. Jest to tyle trochę takie mało zrozumiałe, bo z jednej strony walka z inflacją w dużej mierze polega właśnie na tym, żeby ściągać pieniądze z rynku. W związku z tym opodatkowywanie tego procesu poprzez podatek Belki jest niezrozumiałe, bo to przecież klasyka ekonomii pokazuje wprost, że ściągnięcie pieniędzy z rynku powoduje ograniczenie tej inflacji. Więc natomiast wracając do tego początku pani pytania odnośnie 20% oszczędności, wydaje mi się, że my jako polskie społeczeństwo mamy trochę większy problem, bo mamy problem z edukacją ekonomii jako takiej. Tak? Czyli tak jak gdzieś próbuję rozmawiać w swoim otoczeniu, w rodzinie, rzadko kto rozumie, na czym polega inflacja, na czym polegają właśnie te instrumenty finansowe. Jakoś nie jest to dla nas atrakcyjna wiedza, nie jest to dla nas ciekawa, jest to nudne. Bazujemy na bardzo takich ogólnikach potocznych, gdzieś tam zasłyszanych na sklepie, aniżeli na opartych na jakąś taką wiedzę ugruntowaną. I tu widać brak tej edukacji w szkole, po prostu takiej systemowej.
Mm-hmm. Okej, to może szersze spojrzenie na cały temat. Po pierwsze, podatek Belki obowiązuje we wszystkich krajach i w momencie, kiedy on został wprowadzony już w innych krajach europejskich.
Czyli odzysków kapitałowych.
Działał. Tak, u nas to tak się potocznie nazywa, dla przypomnienia, od nazwiska Ministerstwa ówczesnego finansów, znaczy ówczesnego ministra finansów. Natomiast druga strona jest taka, że tak na dobrą sprawę od 10 czy nawet 10 lat, powiedzmy od 10, nie mamy do czynienia z inflacją, a co za tym idzie, nie mamy do czynienia z atrakcyjnymi lokatami, atrakcyjnym oprocentowaniem lokat. Jeżeli ktoś wchodził w życie zawodowe w wieku 20 lat, w 2000 roku, to, czy tam w 2010, dzisiaj ma 30 lat, zarabia dobrze, ale tak na dobrą sprawę przez ostatnie 10 lat, po pierwsze, był na dorobku, po drugie, nic go nie motywowało do tego, żeby oszczędzać, bo lokat nie było. Dla przypomnienia, jeszcze kilka lat temu banki wręcz dawały opłaty, można powiedzieć karne, za to, że przetrzymywało się większą ilość gotówki na koncie, co dopiero jest kuriozum, bo bank po prostu jest od tego, żeby trzymać nasze pieniądze i w wielu wypadkach po prostu nie możemy w żaden inny sposób tych pieniędzy przetrzymywać. Lokat w ostatnim czasie, mówię tutaj o okresie sprzed pandemii, w zasadzie nie było. Ze świeczką można było szukać w ogóle możliwości lokowania pieniędzy w formie lokat bankowych, co jest najbardziej dostępną formą oszczędzania dla przeciętnego Kowalskiego. Wspomniana giełda tak na dobrą sprawę przez ruchy zarówno po stronie rządu, jak i wszystkich rzeczy, które się dzieją u nas w kraju, już od paru ładnych lat, pomijam okres pandemii i tego odbicia pandemicznego, co też w niektórych przypadkach było nieco niezrozumiałe dla niektórych, ale tak na dobrą sprawę w szerszej perspektywie, jak spojrzymy na naszą giełdę, to tutaj jest stagnacja, tu się nic nie dzieje. Owszem, przez dwa lata, licząc od 2020 roku, było odbicie i wiele osób otworzyło konta, zaczęło się znowu interesować giełdą, wiele osób zarobiło, wiele też osób straciło, ale w perspektywie tam 10 lat, tak na dobrą sprawę, nasza giełda szoruje po dnie. Niedawno, miesiąc temu, ustanowiliśmy historyczne minimum, licząc właśnie okres jakiś tam 10-12 lat, więc tutaj praktycznie w ogóle nie mamy o czym mówić. I jeżeli my zaczynamy rozmawiać o oszczędzaniu, o jakichś mechanizmach dopiero w momencie, kiedy mamy pożar, a nie edukując społeczeństwa, nie robiąc jakichś zabiegów, żeby zachęcać do inwestowania, czy w ogóle do oszczędzania pieniędzy, no to nie możemy się dziwić temu, że w tej chwili ludzie po prostu no, nie są do tego ani przyzwyczajeni, ani nie potrafią
i nie oszczędzają.
Tego robić. I nie oszczędzają po prostu.
No. I tutaj musimy postawić kropkę, panie prezesie, bo czas nam się niestety już skończył. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i państwa gośćmi. Byli dziś Rafał Dadej, prezes Ambition Group i Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Do zobaczenia,
dziękujemy. Do usłyszenia. Do widzenia.